Radio Wnet, godzina 7.10, Antoni Opaliński, witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest poranek Radia Wnet i to oczywiście była muzyka Michała Lorenca. Muzyka chyba, która już zawsze będzie się Polakom kojarzyć z wczorajszym dniem, kojarzyć z kolejnymi rocznicami katastrofy smoleńskiej. Wczoraj na krakowskim Przedmieściu mogliśmy wysłuchać kontynuacji tej kompozycji suity Pamięć Michała Lorenca, która zawierała pewne elementy tej już legendarnej melodii, ale była taka nieco bardziej optymistyczna. Wczorajszą rocznicę obserwował też nasz pierwszy gość, Marcin Wikło, Tygodnik Sieci. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Czy rzeczywiście prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że w pewnym sensie zwyciężyliśmy, bo jest pomnik, bo została zachowana pamięć, bo zbliżamy się do prawdy. Czy rzeczywiście zwyciężyliśmy?
W pewnym sensie tak, to jest zwycięstwo i ten pomnik należy cenić, bo on nie jest darowany. On jest naprawdę wyszarpany, on jest naprawdę wywalczony i w tym sensie na pewno jest to zwycięstwa, ale jeszcze kilka słów o muzyce Michała Lorenca, ponieważ ja też nie potrafię przejść obok niej obojętnie. W 2010 roku w kwietniu ja pracowałem w Wiadomościach w Telewizji Polskiej i to wtedy właśnie my dogadaliśmy się z Michałem Lorencem. On podarował nam tą muzykę, abyśmy mogli ilustrować materiały w Wiadomościach utworem Wyjazd z Polski z filmu Różyczka. Mało kto teraz kojarzy już z filmem Różyczka tą muzykę. Właśnie myślimy o Smoleńsku, kiedy słyszymy pierwsze takty tej muzyki. I to tak jest. No, z Michałem Lorencem kiedyś rozmawiałem o tym. On mówił, że z jednej strony jest pod wrażeniem tego, jak ta muzyka jego nabrała drugiego życia, drugiego oddechu, a z drugiej strony no, nie chciałby, żeby jego muzyka takiego oddechu i z takiej okazji nabierała. Jako artysta pełen pokory oczywiście podarował nam tę muzykę i nie było tutaj żadnej dyskusji, kiedy o to poprosiliśmy, a z drugiej strony mówił, że no, oczywiście nie chciałby, żeby były takie powody, co jest zrozumiałe.
To jest swoją drogą niesamowite, jak coś staje się symbolem jakiegoś wydarzenia. Kto padł wtedy na ten pomysł, żeby akurat tą melodię wykonać?
Ewa Świecińska, to jest dziennikarka Telewizji Polskiej. Ona wtedy była wydawcą, jedną z wydawców Wiadomości. To znajoma Michała Lorenca i po prostu szukaliśmy takiego symbolu, takiego motywu. Nie mieliśmy pojęcia, że to tak zapadnie ludziom w pamięć. No, zapadło. Wszyscy kojarzymy to w tym momencie ze Smoleńskiem, a Michał Lorenc dopisuje kolejne takty do tej historii.
Jakie masz wrażenia z wczorajszej rocznicy?
Rano rozmawiałem z Andrzejem Melakiem, wczoraj rano, w Kwadransie Politycznym w TVP i zapytałem go, panie Andrzeju, jak by pan sobie życzył, żeby ten dzień wyglądał? Więc mówi, że chciałby czegoś na kształt takiego porozumienia, które nastąpiło w Polakach po 10 kwietnia 2010 roku. Poczucia takiej wspólnoty. Wtedy oczywiście byliśmy zjednoczeni w bólu i w stracie. To było wspólne odczuwanie żałoby. Ale wczoraj w ciągu dnia na placu Piłsudskiego i w okolicach zrozumiałem, o co mu chodziło. Znów poczułem taką jedność dumnych Polaków, którzy pojawili się w sercu Warszawy i byli naprawdę razem. I gdzieś tam na obrzeżach pojawiły się takie jazgotania obywateli RP, Mateusza Kijowskiego i spółki. To były wystąpienia takie histeryczne już w tym momencie. I ja rozumiem, dlaczego tak było, bo oni się tej wspólnoty po prostu boją. Tej wspólnoty, która wczoraj na krakowskim Przedmieściu i w okolicach Placu Piłsudskiego też się pojawiła.
Ale czy nie jest to, że to już jest takie inne poczucie wspólnoty, że jednak ten podział jest bardzo mocne, że jest cała masa ludzi, pewnie tysiące ludzi, którzy mu uważają, że nie chcą pomnika Smoleńskiego, do których przemawiają te słowa, że jak wygramy, to zburzymy.
Oczywiście, że tak. Natomiast wczoraj tego w okolicach pomnika nie było. No, oczywiście tam wejście było reglamentowane, nikt tam się przypadkowo nie mógł dostać, bo tam było wejście za zaproszeniami, ale dużo osób też było za barierkami. Ja bardzo wiele miłych rozmów odbyłem właśnie z takiej Polski powiatowej, można powiedzieć, ludzie przyjechali, ale nie tylko z Polski, bo i z Niemiec, i z Holandii rozmawiałem z ludźmi, którzy mówili, że czytają nasze media, że wspierają nasze media, że interesują się tym, co się dzieje w Polsce, chcą, żeby o tym pisać, żeby to komentować, żeby wyrażać swoje opinie, są tego ciekawi. Więc dla dziennikarza to taka duży medal, można powiedzieć, tak? Jeżeli ktoś mówi, że cię czyta i że to jest dla niego ważne, każdemu dziennikarzowi bym tego życzył. To był taki dzień co do podziałów, no tak jak mówię, no gdzieś za barierkami ten margines był, ale wydaje mi się, że tak naprawdę to pokazało pewną skalę, pewna ogromna grupa ludzi, która jest zainteresowana tym, żeby te 96 osób godnie upamiętnić i jakiś margines pokrzykujący. Nie mamy na nich wpływu, zawsze taki margines będzie. Media być może czasem nadają zbyt dużą ważność tym kontrwystąpieniom i wydaje się, że to trochę zaburza takie proporcje. Nie wiem, czy to jest do końca zbadane, pewnie nie, ale moje poczucie jest takie, że te wystąpienia przeciwko upamiętnieniu to jest jednak jakiś margines, bo mówi się, że to bez konsultacji z warszawiakami się stało. No, kocham Warszawę i uważam, że to miasto jest i szczęśliwe, i nieszczęśliwe z tego powodu, że jest stolicą Polski, bo ma z tego powodu przywileje, ale ma też takie obowiązki całej Polski, bo to nie jest pomnik warszawiaków, to jest pomnik wszystkich Polaków, bo upamiętnień smoleńskich w Polsce jest wiele, ale w centralnym punkcie Warszawy to jest pierwszy. Dobrze, że w końcu jest.
W swoim wystąpieniu, w swoich wystąpieniach wczoraj zarówno prezydent, jak i szef Prawa i Sprawiedliwości przy odsunięciu pomnika mówili, że ten pomnik ma łączyć. Czy w ogóle jest możliwe, że w pewnym momencie powstanie jakaś taka wspólna pamięć o Smoleńsku?
Mnie się wydaje, że tak. No, pomniki nie stawia się na rok, na dwa, na kilka, tylko na dziesięciolecia, a może i setki lat. Wydaje mi się, że za chwileczkę już, nawet jeżeli kogoś razi ta bryła, nie rozumiem dlaczego, to za chwilę o tym się po prostu zapomni. On po prostu wrośnie w tą tkankę miasta, ten pomnik tam będzie. Czy łączyć? Pięknym symbolem połączenia jest to, że wszystkie nazwiska ofiar, wszystkie te 96 imion i nazwisk jest napisanych taką samą czcionką, że nikt nie jest wyróżniony, że wszyscy są wymienieni alfabetycznie, a więc taki porządek no, jakby obiektywny, można powiedzieć, tak? Bo to jest pomnik wszystkich ofiar i o tym mówił prezydent szczególnie. Co do Jarosława Kaczyńskiego, on bardziej mówił jako brat prezydenta niż jako prezes Prawa i Sprawiedliwości, chociaż oczywiście partia rządząca ma tę moc sprawczą i instrumenty, żeby do tego upamiętnienia teraz doprowadzić i dobrze, że to się stało. Piękne wydaje mi się też takie połączenie tych dwóch pomników, które będą, bo to tworzy taki pewien szlak, można powiedzieć, między pomnikiem smoleńskim wszystkich ofiar, a pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który stanie przed garnizonem.
Zostało też zapowiedziane, że to jest ostatnia miesięcznica w takim stylu jak dotąd, że będą oczywiście dalej msze, ale nie będzie już tych regularnych smoleńskich marszów co miesiąc.
No będą co rok, jak słyszeliśmy od pana Jarosława Kaczyńskiego i ja to rozumiem, bo rocznica to jest jakieś szczególne wspomnienie. Rzeczywiście mam wrażenie, że te pomniki, czy pomnik i kamień węgielny, to były też trochę takim narzędziem dla Jarosława Kaczyńskiego do pozbycia się pewnego problemu, bo te, no, co się stało po 2015 roku, no, też to należy zapytać, dlaczego wcześniej takich sprzeciwów nie było przy tych miesięcznicach, tak? No, ale tutaj się okazało, że jest jakaś grupa obywateli, która dosyć brutalnie atakuje te zgromadzenia, które jednak w dużej części są modlitewne i wspomnieniowe. I stało się to po prostu problemem. Ja nie mówię, że ktoś tu przed kimś ustąpi, ale no należało z tej sytuacji jakoś wybrnąć. Była mowa o tym, że upamiętnienie będzie zamknięciem jakiegoś etapu i naprawdę jest. Ja wczoraj to dopiero poczułem, bo do przedwczoraj, kiedy była taka regularna przepychanka codzienna w mediach, a bryła, a nie taka, a schody, a skąd one ściągnięte, czy to dobre upamiętnienie, czy w tym miejscu, czy obok, czy na pętli, czy na krakowskim przedmieściu, to trochę tego nie czułem, ale kiedy wczoraj w tych pięknych promieniach słonecznych ten pomnik został odsłonięty, ja poczułem, tak jak zresztą wiele osób wokół mnie na placu Piłsudskiego, pewną ulgę i takie spełnienie, bo to jest rzeczywiście jakiś proces dochodzenia do tego upamiętnienia w centralnym punkcie w Warszawie i to się rzeczywiście stało.
Tymczasem dzisiaj ma się odbyć konferencja Antoniego Macierewicza i podkomisji smoleńskiej. Wczoraj szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński tak starał się jakoś tutaj oddać sprawiedliwość, ale powiedział, że no Antoni Macierewicz jest człowiekiem żelaznej woli, że ogromnie wiele zrobił, że bardzo wiele różnych eksperymentów, hipotez, jedne z nich się sprawdziły, inne się nie sprawdziły. Czego możemy się dzisiaj spodziewać?
No, raportu technicznego. Sam jestem ciekaw. O 13:00 ogłoszenie tego raportu. Będę tam i chętnie posłucham tego, co pan Antoni Macierewicz i członkowie podkomisji. Ciekawe, czy wszyscy zresztą mają do zaprezentowania i jak to będzie wyglądało. Antoni Macierewicz, absolutnie nie można mu zabrać zasług, które wniósł do tej sprawy tuż po katastrofie i przez pierwsze te trudne, najtrudniejsze dla badania lata. Mam wrażenie, że gdyby nie on i gdyby nie ludzie, którzy zgromadzeni byli wokół niego w zespole parlamentarnym, ta sprawa już dawno by umarła, została zakopana, przypieczętowana tym raportem Komisji Jerzego Millera, co zresztą absurd, ale rzeczywiście to jest ciągle ostatni dokument oficjalny państwa polskiego, czyli czyli raport Komisji Millera. I w tej mierze praca Antoniego Macierewicza rzeczywiście była nieoceniona. Później bywało różnie. Tak jak to prezes powiedział, jedne teorie się sprawdzały mniej, drugie bardziej. To były bardzo wymowne słowa, to było wręcz takie mrugnięcie okiem. Myślę, że dzisiaj, jeszcze nie miałem okazji przejrzeć gazet, ale myślę, że gdzieś to zostało dzisiaj wyciągnięte, a w mediach takich nie do końca przyjaznych Prawu i Sprawiedliwości Antoniemu Macierewiczowi, to myślę, że to będzie wybite bardzo grubą czcionką.
Zapewne tak będzie. Nie wiemy jeszcze, co będzie opowiedziane w tym raporcie technicznym, ale razem z Markiem Pyzą od lat przyglądacie się dochodzeniu do prawdy w sprawie katastrofy smoleńskiej. Czy możemy tak dziennikarsko powiedzieć, co w tej chwili tak naprawdę wiemy, a czego nie wiemy?
Nie możemy tego powiedzieć, ponieważ nie mamy tyle czasu. To by trzeba naprawdę zrobić sobie, powiedzmy, nockę w Radiu Wnet i wtedy pobajać, że tak powiem, na ten temat, co i kiedy i w jakim momencie. Jesteśmy już tak utopieni w szczegółach tej sprawy, że ciężko o niej nawet jakby wysnuwać jakieś takie generalne sprawy. I mam wrażenie, że w takim momencie też jest trochę podkomisja. To dlatego ja byłem przeciwnikiem raportu cząstkowego technicznego, czy jak go nazwiemy, że w tej chwili jesteśmy na pewnym takim poziomie szczegółów, że ciężko się cofnąć i podać jakąś sprawę ogólną taką, żeby była zrozumiała nie dla ekspertów, bo sprawa smoleńska została utopiona w szczegółach technicznych, których normalny laik nie jest w stanie zweryfikować. Przez to jakby problem zasadniczy się rozmył. Ludzie nie stawiają zasadniczych pytań, tylko czasami potrafią się spierać o jakiś minimalny kawałek skrzydła, który jest widziany na jednym z 1500 fotografii. I to są właśnie, to trochę taka metoda psychologiczna, trochę manipulacyjna, mam wrażenie, że właśnie w takich szczegółach ta sprawa została troszkę rozmyta, a organizm się broni w ten sposób. Jeżeli czegoś nie rozumie, to raczej ludzie odwracają głowę, raczej są z tej sprawie niechętni i są źle nastawieni do wyjaśniania katastrofy smoleńskiej. Mam wrażenie, że te proporcje trochę się zmieniają, a im bardziej szczegółowo i dobrze to będzie tłumaczone, to ludzie będą chcieli czekać na ten raport. I to nie jest kwestia wiary, jak w ostatnich badaniach jest podnoszone, bo takie pytania, czy wierzysz w zamach, czy wierzysz w to, że ktoś ich zabił, to jest podłość. To jest kolejna podłość, mam wrażenie. Mówi o tym zresztą Marta Kaczyńska też w wywiadzie dla Tygodnika Sieci, który przeprowadziliśmy z Markiem, że to jest bardzo nieuczciwe postawienie sprawy, bo to nie jest kwestia wiary. To jest kwestia badań, to jest kwestia dowodów, to jest kwestia opinii i to jest kwestia wiarygodnego dokumentu, który powinien zostać stworzony, a nie jakiejś dywagacji, a tym bardziej wiary.
No dobrze, ale kiedy były szef MON-u mówi, że przyczyną największej tragedii niepodległej Polski były eksplozje niszczące najpierw lewe skrzydło Tupolewa, a następnie centropłat, coś podobnego też mówił wczoraj w rozmowie z Witoldem Gadowskim w Radiu Wnet, to przecież wciąż są jednak, no nie mamy wraku, nie mamy takiego czegoś, na czym byśmy mogli oprzeć taki racjonalny dowód. To wciąż są dywagacje. Czy gdzieś mamy tutaj jakikolwiek poza rocznicą powód, żeby ogłosić teraz raport i powiedzieć, mamy dowód, że wydarzyło się to i to?
Znaczy, jeżeli powodem ogłoszenia jakiegokolwiek raportu jest rocznica, to ja współczuję i jestem temu absolutnie przeciwny, ponieważ po 8 latach to naprawdę czas już nie jest istotny. Istotne jest naprawdę solidne działanie. Nie do końca chciałbym komentować te ostatnie wypowiedzi Antoniego Macierewicza, bo tak jak mówiłem, byłem przeciwnikiem tego i jestem przeciwnikiem tego, żeby publikować jakieś cząstkowe ustalenia. Bo one będą też wystawieniem się na naprawdę potężną krytykę i całej sprawie to chyba jednak zaszkodzi niż pomoże. No ale nie do końca mamy na to wpływ. To są na tym poziomie, na którym słyszymy te opowieści, to jest publicystyka. To nie ma nic wspólnego z rzetelnym raportem i dochodzeniem do prawdy. To jest po raz kolejny, ja słyszę, że jest jakaś teoria, natomiast chciałbym widzieć niepodważalne dowody. Dowody takie, które najpierw wystawia się wewnątrz swojej komisji na krytykę, spiera się we własnym gronie, jak adwokat diabła szuka problemu, na którym krytycy mogliby się zaczepić, a potem naukowcy robią tak, że swój raport ogłaszają światu i mówią, no to spierajmy się teraz, porozmawiajmy, czekamy na waszą krytykę, czekamy na wasze teorie, podważcie nasze ustalenia, bo my jesteśmy ich pewni. Ja tej pewności na razie w tych opowieściach nie słyszę. Może słyszę pewność, ale nie widzę tego materiału, który to popiera, bo wiele z tego się trzyma jakby rzeczywistości. Tak? Ja rozumiem, na jakiej podstawie to wszystko jest, takie daleko idące tezy są wysnuwane, ale do raportu potrzeba naprawdę bogatego materiału dowodowego i na niego przede wszystkim czekam.
No cóż, zobaczymy, co dzisiaj zostanie zaprezentowane. Rodziny podobno otrzymały już jakieś wyniki badań. Jest też zespół w prokuraturze, który nad tym pracuje. Tam pojawiły się informacje również w waszych publikacjach, że nie jest dobrze ze współpracą między zespołem ministra Macierewicza a prokuraturą.
To jest jakiś tam problem, który trzeba zostawić tym gremiom, niech one między sobą pracują. Co do pracy prokuratury, no to tam są dużo bardziej takie sztywne reguły, według których prokuratorzy muszą pracować. To jest materiał, który musi być dowodowy, procesowy, a więc udokumentowany. Wszystko musi być na piśmie, to nie ma nic, tak nie ma żadnego takiego robienia na gębę albo jakichś przypadków. Każda rzecz musi być odnotowana w aktach i tylko wtedy ma jakąś siłę procesową. Każdy, nie ma żadnych rozmów na boku, ani ustaleń, ani rozmów nieoficjalnych. Wszystko jest oficjalne, zaprotokołowane i tak to rzeczywiście wygląda. Prokuratura, zresztą tak jak i podkomisja, no ma ten problem ze swoją pracą, że najpierw musi zweryfikować i krytycznie spojrzeć na to, co zostało stworzone albo zrobione, albo nie zrobione przez 5 lat po katastrofie w latach 2010-2015, a obok tego musi prowadzić jakby swoje postępowanie, które w mojej ocenie ma jakiś plan, tak? Widać jakiś plan tego śledztwa. 11 prokuratorów pracuje nie tylko nad śledztwem głównym, ale także nad śledztwami pobocznymi. Pierwszy etap, zarządzono te ekshumacje, które wzbudziły ogromne kontrowersje, no ale przy tej ogromnej skali zaniedbań, no to nawet niektóre rodziny, które były przeciwne, jakby przeszły do tego obozu zwolenników ekshumacji, no bo pewna sprawa została choćby uporządkowana, że ludzie mają pewność, że to ich bliscy leżą w grobach, nad którymi się modlą i zapalają znicze. I choćby dlatego warto było to zrobić, ale przecież przypominam, że to nie tylko dlatego, żeby uporządkować ciała, bo o tym nie wiadomo było, czy taka jest konieczność, ale chodzi o pobranie próbek do badań różnych, nie tylko takich, które mają wykryć albo zaprzeczyć materiałom wybuchowym w tych szczątkach, ale najróżniejsze badania zostaną poczynione. I to zalutowanie trumien, które zostało zaordynowane w Moskwie, tutaj no, może nam w tym pomóc, co wydaje się lekkim absurdem, ale rzeczywiście tak jest, no bo to było szczelne, żadne powietrze ani płyny tam się nie dostały, więc ten materiał na pewno jest dobrze zachowany.
A to ciekawe. Rzeczywiście, kiedy mówimy o działaniach prokuratury, to od razu przychodzi na myśl pytanie o odpowiedzialność, no bo poza dochodzeniem do prawdy, poza zastanawianiem się czy i co i gdzie wybuchło, jest po prostu zwykła ludzka odpowiedzialność ludzi, którzy czegoś nie dopatrzyli.
No, komisja może zbadać sprawę i powiedzieć, no było tak i tak i znamy takie przyczyny. Natomiast prokuratorskie działanie powinno zakończyć się postawieniem zarzutów. Są zarzuty postawione rosyjskim kontrolerom, właściwie nie postawione. Chęć zarzutu postawienia rosyjskim kontrolerom, to wszystko musi się odbywać na takiej zasadzie, czego być może słuchacze nie wiedzą, że wysyłamy wniosek o pomoc prawną, czyli polska prokuratura zgłasza się do prokuratury rosyjskiej i mówimy, chcemy zrobić to i to, co wy na to. Kilkadziesiąt już takich wniosków w różnych sprawach o pomoc prawną zostało wysłanych do prokuratury rosyjskiej. Większość z nich nie dostaliśmy odpowiedzi, żadnej odpowiedzi. Niektóre odmowne, niektóre w drobniejszych sprawach pozytywnie rozpatrzone, jakieś tam przekazanie drobnych dokumentów. Natomiast w sprawach zasadniczych, jak na przykład zwrot wraku, jak postawienie, czy tam prośba o przesłuchanie, wniosek o przesłuchanie tych kontrolerów, one zostały zupełnie bez odpowiedzi.
Ale jest jeszcze odpowiedzialność tutaj, na miejscu, w kraju.
To prawda, dlatego, no tak, wiceszef BOR-u to jest jedyna osoba, która została skazana wyrokiem za niedopełnienie obowiązków. Toczą się procesy, toczy się proces oskarżenia cywilnego przeciwko Tomaszowi Arabskiemu i czterem innym pracownikom Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Toczą się także te śledztwa, tak jak mówię, około smoleńskie. Jedno z nich dotyczy między innymi zdrady dyplomatycznej. W tej sprawie będzie Donald Tusk również przesłuchiwany. Mało wiemy o tych pracach prokuratury i mam wrażenie, że dobrze, bo to są ludzie, którzy gdzieś tam w cieniu działają, a nie mają takiej potrzeby jakby no właśnie mówienia o tym, a co do tej pory ustaliliśmy. Takie są zasady działania prokuratury i ja to szanuję.
W pewnym momencie, bo tak przez wiele lat mówiło się o konieczności wykorzystania pomocy zagranicznej, ale jakoś to nie wychodziło, w pewnym momencie nagle zaczęły padać nazwy różnych miejsc w świecie, a to Irlandia, a to Rzym, Stany Zjednoczone, tak jakby ta współpraca z różnymi ośrodkami zagranicznymi jakoś w pewnym momencie ruszyła.
Bo to nie było proste. Tutaj mówimy o współpracy prokuratury. To było, ja wiem dokładnie jak dochodziło, bo znam ludzi, którzy doprowadzili do tej współpracy międzynarodowej prokuratury i jakby zatrudnieniu tych laboratoriów, bo o nich mówimy. To była ogromna droga, bo to działa na wielu płaszczyznach. To jest płaszczyzna i polityczna, i dyplomatyczna, i spotkania ambasadorów, i spotkania na szczeblu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, i prokuratorów, czyli ciał śledczych. To wszystko od siebie zależy. Były jeszcze takie, no, można powiedzieć, prozaiczne problemy, jak na przykład wybory w Irlandii Północnej, której rządowy ośrodek chcieliśmy jakby zatrudnić do pracy. W związku z tym wszystko na przykład wtedy o kilka miesięcy się przesunęło, no bo nie wiadomo było, kto za chwilę tą prokuraturą będzie rządził, z kim należy na ten temat rozmawiać, dlatego pewne dyskusje zostały zawieszone. Tak, są na każdym etapie pracy prokuratury są zaangażowani zagraniczni eksperci, oni pracują przy ekshumacjach, oni pracują, znaczy próbki zostały przesłane do Wielkiej Brytanii, do Irlandii i do Włoch, w tym włoskim laboratorium byłem i widziałem, to imponujące. I do trzeciego etapu, o tym też wiemy, takiego jest tworzony taki zespół, w którym będzie bardzo wielu ekspertów o światowej renomie, badających tak naprawdę wszystkie najważniejsze, największe katastrofy lotnicze na świecie, a nawet promu Columbia. I to są osoby, które podejmą się takiego wydania całościowej opinii po tych badaniach, które są. Dopiero na podstawie tej opinii prokuratorzy będą formułowali swoje wnioski i kierowali śledztwo na jakieś konkretne tory.
Czy fakt, że ta współpraca międzynarodowa nagle ruszyła, ona wynika raczej z tego, że tutaj w Polsce ktoś się tym zajął, czy też z różnych zmian za granicą? Czy na przykład fakt, że nie ma resetu rosyjsko zachodnioeuropejskiego.
No nie, znaczy tutaj może to ma jakiś wpływ, ten taki czynnik zagraniczny, ale to przede wszystkim jest chęć płynąca z Polski. Po prostu są prokuratorzy, jest ten zespół pod kierownictwem Marka Pasionka, który doszedł do wniosku, że pewne sprawy trzeba jakby elementarnie ułożyć. I na przykład stąd na przykład ta trudna decyzja o ekshumacjach wszystkich ofiar. Ale też jakby współpraca z zagranicznymi ośrodkami stała się priorytetem z prozaicznego powodu, dlatego że w Polsce albo eksperci nie chcieli współpracować, albo byli współpracownikami zespołu Jerzego Millera i Macieja Laska. I ci polscy eksperci są tak nacechowani politycznie, że nawet nie ukrywali, że byliby niechętni tym badaniu. W związku z tym zatrudniać kogoś takiego byłoby absurdem. Tak? Można potem, tak jak mówię, ten zespół ekspertów ma taką renomę, że rozmawiałem z tymi ludźmi, oni mówią, że jeżeli już coś ustalą i podpiszą swoim nazwiskiem, to wystawiają to natychmiast, tak jak naukowcy, na światło dzienne i zapraszają wręcz do krytykowania, zapraszają do podważania ich teorii, bo na tym ich praca naukowa, takie clue ich pracy naukowej polega.
Należy do dziennikarzy, którzy od samego początku zajmują się sprawą smoleńską, jeżeli to tak możemy nazwać. Co z tych 8 lat najbardziej zapamiętałeś?
Różne etapy tej sprawy zapamiętałem. Bardzo zapamiętałem moment, ale to taka skala rzeczy, moment, w którym dowiedziałem się o tym, co stało się w Smoleńsku. A tak naprawdę dowiadywałem się, bo dopływały wtedy w ten sobotni poranek takie szczątkowe informacje. Ja byłem wtedy w hali Polonii Warszawa, gdzie oglądałem mecz młodych koszykarzy. Jednego młodego człowieka odprowadziłem tam na trening. Zadzwoniła do mnie koleżanka z redakcji wiadomości i powiedziała mi: Marcin, coś się stało z samolotem. No i potem przeglądanie internetu, wtedy jeszcze internet nie był takim doskonałym narzędziem informacyjnym. Najpierw był taki moment: awaria samolotu. Coś się stało z samolotem. Okej, rozumiem, czasami coś się dzieje z samolotem. Potem kolejna informacja była, że jest kilka ofiar. I to był ten ostatni pułap, który był dla mnie do przyjęcia, do zrozumienia, do objęcia jakby moim rozumem. Zdarzają się wypadki, kilka ofiar, rozumiem nieszczęście. Ale chwilę potem przyszła informacja, że wszyscy zginęli. I to był szok. To było jak odcięcie prądu. To było coś, co mnie się już w głowie nie mieściło w tym momencie. Musiałem wyjść na świeże powietrze, chwilę się zastanowić. No i oczywiście natychmiast swoje kroki skierowałem do redakcji. Trochę szybciej niż zamierzałem wtedy, ale wtedy było jasne, że nikt z nas nie będzie miał wolnego, tylko wszyscy będziemy pracowali. Tak to najbardziej zapamiętałem, ten początek. A potem też były różne koleje mojej pracy. Była i wizyta w Smoleńsku i w Moskwie, którą zresztą każdemu dziennikarzowi polecam, bo trochę lepiej zrozumieć mentalność Rosjan, będąc tam na miejscu, i taki ten homo sovieticus, o którym często mówimy, bo to też daje duży kontekst jakby całej tej sprawie, a szczególnie problemom wszystkim, które Rosjanie, właściwie rosyjskie instytucje, stawiają te kłody pod nogi, które nam są rzucane. Dobrze też porozmawiać z takimi zwykłymi Rosjanami na ulicy, którzy są tak przesiąknięci propagandą i tym, co się mówi w rosyjskiej telewizji, że to jest coś niesamowitego. Dla Polaka to nie do uwierzenia, co w Rosji wygaduje się o katastrofie smoleńskiej, ale też o Katyniu, bo jakby w całej tej sprawie ginie Katyń, który przecież był powodem wizyty całej tej delegacji tam na rosyjskiej ziemi. Ciągle są wątpliwości, kto jest sprawcą zbrodni katyńskiej. To niewiarygodne.
Ale tak jest. Całe pokolenie dziennikarzy w Polsce wyrosło w cieniu Smoleńska. I tak też już jest. Marcin Wikło, tygodnik sieci Portal w polityce.pl, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Godzina 7.34, proszę Państwa. Janusz Zakrzeński, jeden z tych, którzy zginęli w 2010 roku, wybitny aktor teatralny i filmowy, zginął, ale została po nim twórczość i teraz zaśpiewa dla nas taką trochę smutną, trochę nostalgiczną francuską piosenkę, piosenka opuszczonego zwierciadła.